witaj nam, drogi jubilacie,
Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
La 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 la. Izba Wytrzeźwień, dzień dobry.
Tak, Izba Wytrzeźwień, dzisiaj jest 4 kwietnia, chyba pierwszy dzień wiosny w całej Polsce. Nie wiem jak Martin drugi. Ciebie, ale u mnie dzisiaj tak świeciło i było tak ciepło i tak przyjemnie, że aż chce się żyć.
Od wczoraj się żyjemy. Ja jestem zmęczony, bo jeździłem właśnie nie wiem ile, 60 kilometrów dzisiaj na rowerze i ja nie wiem skąd ty masz tyle energii, przecież ty nie śpisz.
Ja nie śpię. Śpisz. No, zdarza mi się nie spać, nie śpisz. Ale ja oszukuję, gram na kodach.
O, ja 65 kilometrów zwariowałem dzisiaj trochę.
Dzisiaj wiosna każdemu może uderzyć do głowy, Martin przejdzie 60 kilometrów na rowerze.
Wiosna jest trochę. No,
słuchajcie, ale co? Innym to pewnie też uderzyła do głowy, więc w razie czego możecie zadzwonić i powiedzieć, jak wam dzisiaj odbiło i z czym, bo to jest Izba Wytrzeźwień, więc to jest miejsce, gdzie będziecie trzeźwieć.
Chodźcie, trzeźwieć.
I możecie zadzwonić na Skype'ie enklawa.net albo na telefon. Martin, podasz numerek?
222-195-159. Tak, dzwońcie.
Dokładnie
tutaj.
Tak.
Tu. Jakby nie ta muzyczka, to ja bym już zwątpił, a ona mi dodaje trochę energii. No. Damian przyszedł na czacie. Cześć Damian, dobrze wpadłeś tu, tak, coś tam.
No, Damian tak. Będzie dzwonił w ogóle, bo ja już wiem, że Damian
skąd
będzie dzwonił.
A o czym powie, o świętach?
A nie. Święta Damian został ateistą. A wcześniej mówił, fajnie, że nawet w tego Jezusa wierzy. To i zmienił zdanie.
O!
Może zadzwoni i powie dlaczego.
Ja chcę wiedzieć. No to gadaj, pogadajmy o Damianie dziś. No. Damian, o co chodzi tu? Bo może mnie zachęcisz. A, już mówi. Wiem już, czemu zmienił zdanie. Mówi, tak, rozmawiałem z Hubertem.
To wszystko moja wina.
To dlatego. Co żeś mu powiedział?
Idźcie, ale do rozmowy ze mną staje się ateistą.
Idźcie
tak
stąd,
je.
Bo zostaniecie
uciekajcie,
ateistą.
Run, Forest, run. W każdym bądź razie, Damian, możesz zadzwonić. A jeśli Damian nie zadzwoni, to mamy temat. Dzisiaj temat przygotował Martin. Martin, co wymyśliłeś na dzisiaj?
No, możemy go zmienić, jak Damian zadzwoni.
Tak,
ale...
jak Damian zadzwoni, to go zmienimy, a jak na razie zaproponujmy twój.
Dobra, ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że zanim powiem, to można też powiedzieć, jakie święta były, bo one są, nie wiem, nudne.
Zarobiste może... święta były. Słuchajcie,
może ktoś
ma
potrzebę,
święta,
to ja chciałem...
To było, wiecie, no nie wiem, jak skrzyżowanie wszystkich planów w jednym ciągu. Było,
co?
Było święto Przenajświętszego Królika i Pryma Plis w jednym dniu.
To jest najśmieszniejsze, tak. To było dobre.
To było zarobiste, bo ksiądz bezkarnie mógł sobie robić jaja.
To jest prawda wszystko, co mówisz.
Święto jaja. Bo to jest święto jaja i możesz sobie robić jaja. Patrz, jaki
podwójnego patrz, jaja to święto.
Podwójne jaja.
Święto jaja, dwa nawet. O, cześć Damian, przyszedł.
O,
Damian przyszedł.
Cześć. Już tylko radio wyłączam, bo na enklawie nie wiem, czy nadajecie.
O, chyba
trzy
nie.
Trzy minuty temu nie nadawaliście i dobrze, że mi Hubert napisał, że startujecie, to stwierdziłem, że zawsze odwykł.
Tak, zapomniałem zainstalować, tam jest teraz trochę bałagan się zrobił, po tym jak przeszliśmy na Spreaker. No, ale
właśnie
w ogóle
widzę, że się pozmieniało.
Ludzie wszyscy poszli sobie biegać, skakać, jeździć, grać w gry i na rowerze jeździć, więc może nas być dziś mało. A no. Tymczasem ty postanowiłeś z okazji, że się skończyła zima, zostać ateistą. Brawo! Gdzieś tutaj mam efekty takie. Nie, to miało być, takie... Tak. Cholera, też nie to. Nie, dobra, nie mam.
Dobra, już nie rób jingli, bo nas kompromitujesz tutaj. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy profesjonalni. Obrazisz jedynego słuchacza, który się zadzwoni sobie pójdzie z tymi motusami.
65 kilometrów.
Nie pozostanie nic innego niż picie.
O co chodzi? Co to Hubert wymyślał?
Dopiero wymyśla? To był chlany poniedziałek.
No. A ja nie piłem.
No dobra, Damian, odsłuchaj. Powiedziałeś, że chcesz zadzwonić i podzielić się swoją historią.
Opowiedz.
My zamieniamy się w słuch, opowiedz.
Lubimy
co to się
historię.
Wydarzyło?
No.
No, wydarzyło się sporo, bo to nie był taki proces hop-siup, tylko to było dość powolne.
No.
I tak szczerze to zaczęło się od tego, że znalazłem na YouTubie, jest taki YouTuber Logic się nazywa. On tam bierze te... On tam taką serię ma, gdzie wziął seminarium Kenta Howinda. Podejrzewam, że go znacie.
Tak.
Doktor Dino tak zwany, no.
No, taką sypkę ma.
No.
I zaczął właśnie te jego mowy krok po kroku patrzeć, co on tam mówi i poprawki podawać, co nauka odkryła.
No, on tam dużo...
Tak.
No,
z początku się trochę śmiałem, potem zobaczyłem, że jednak coś w tym jest.
Ale w którym? W krytyce, czy w tym, co Howind mówi? Czy Howind?
Howind.
Aha, no.
Niestety krytyka właśnie bardziej do mnie przemówiła.
No tak.
No dobra, no to może powiem w skrócie. Dr. Kent Howind to jest taki gość, który wiele lat temu, bo to są już dość stare nagrania, starał się w taki dość popularno-naukowy sposób. No wiecie, tak to wygląda, jak taki program popularno-naukowy, że gość sobie stoi na scenie i mniej więcej stara się obalić ewolucję i przedstawia pogląd kreacjonistyczny.
Jego syn teraz przejął pałeczkę po nim i też robi materiały.
Kto?
Jeszcze jest Ken H. Eric Howind.
To nie Howind znam.
Prowadzi dużo programów, też je fajnie technicznie robi.
No dobra, to
właśnie
tutaj
poznałem
teraz,
strony parykady, bo zacząłem...
Zareklamowałeś, okej, spoko, ale teraz słuchaj, przejdźmy do mięska. Mięsko, powiedz. No i co, obalili to, co powiedział Kent Howind i to spowodowało, że stwierdziłeś, że jest ewolucja, tak?
To był pierwszy zgrzyt.
No okej.
Potem się znowu... No, masz jakieś
komentarze? To możesz przytoczyć jakieś przykłady, nie? Co cię przekonało?
Konkretnie coś? Czy tak ogólnie właśnie? Tak,
właśnie
wrażenie.
To bardziej ogólnie po kolei się zbierało w duży
wrażenie.
Zestaw. Znaczy ostatnio dużo też dyskutuję z Wojtkiem. On też jest tutaj jeszcze znaną osobistością, czy już nie się pojawia? Bo...
No, coś nas nie lubi chyba już.
Na odwyku nie.
Tak.
Ale mowa jest o Wojtku, tak. No. To Wojtka możecie znaleźć na fejsie, tam głównie działa, pod ksywką W44.
Kiedyś 34 to agent.
To ostatnio
był.
Z nim trochę dyskutuję i też tam sobie wszystkie te poglądy tak jakby przedstawiłem, to mogę coś spojrzeć.
No
dobra, a słuchaj, bo to jest audycja radiowa, więc ona musi mieć emocje.
40?
Ona musi emocje, bo inaczej ludzie pozasypiają. Więc ja się tutaj będę trochę szturchał, żeby wrzucić w to życie. Skoro nie pamiętasz konkretów, tylko mówisz, że to jest taki ogół, to powiedz, jak to wyglądało. Czyli co, zacząłeś oglądać, no i twoje wątpliwości narastały i w końcu stwierdziłeś, dobra, zostaję ateistą?
Tak, potem jeszcze był Aaron Ra i parę innych osób, co właśnie już badali religię.
No.
A potem zacząłem trochę bawić się Google Scholarem, fajne narzędzie, którego używałem dużo na... Google Scholar. Znaczy na studiach to zacząłem używać, to jest wyszukiwarka artykułów naukowych.
Okay.
Po polsku, po angielsku i zacząłem czytać na swój rachunek, żeby sprawdzać wszystko. A nie wierzyć ślepo w to, co ludzie mówią.
Za pomocą wierzenia w to, co piszą ludzie. Bo chyba, że naukowcy to nie ludzie. Nie unikniemy tego, zawsze musimy w coś tam wierzyć.
No ale recenzja naukowa i parę rzeczy mnie przekonało, żeby tak w miarę się trzymać metody naukowej, bo ona się wydaje najpewniejsza jak na razie.
No, to prawda. Tylko nie do wszystkiego da się stosować, na tym cały problem polega.
Też nie, pewnych rzeczy nie da się zbadać i
raczej
się nie będzie dało.
No, okej, to jeżeli po tym wszystkim wyrażenie ci zostało, że Boga nie ma?
Czy tak jak? Naprawdę to Boga się nie da udowodnić na razie.
Tak, ale
tak,
to
żeby
chyba...
wykazać pewny dowód i to nie jestem takim twardym ateistą, że będę mówił, że Boga nie ma, że wszyscy co wierzą to są idioci, czy jak tam są ci niektórzy, to tak zwani.
No wiem, że nie ma, ale to chyba każdy mówił, że nie ma twardego dowodu. To nie ma chyba tu nic dziwnego, nie?
Po lekturze Biblii zapoznaniu się z nią też, tak już porządniej, to też nie klei mi się opis Boga tak, jak przedstawia to Biblia.
O, a to już jest ciekawsze, bo to już
właśnie
tak bym...
Może to za mało rozumiem, może ten... Wiem, że ciężko jest o tym rozmawiać, bo dużo osób się obraża, jak poruszam tematy, że na przykład wydaje mi się, że to i to jest sprzeczność, czy ten. W sumie to jedna osoba.
To jest najlepsze miejsce, gdzie możesz przyjść, bo tu się nikt nie obraża, wręcz przeciwnie, zachęcamy do tego, żeby samemu myśleć i no właśnie, jak masz jakieś sprzeczności, to dawaj.
Ej, bo ja tej Biblii nie pisałem.
Wojtek to nie odwyk i ten.
Jego tu nie ma. Ja tej Biblii nie pisałem, to co się mam obrażać? Przecież to nie moje, nie?
Moje też.
No właśnie, no to nie ma powodu. A co konkretnie z Biblii tam cię nie tego?
Znaczy z pierwszego, co mi przychodzi na myśl, to jest... Ale to już wyjaśnił mi inny chrześcijanin, bo były wersety, które mówiły, że Ziemia należy do Boga, wersety, które mówiły, że Ziemia należy do ludzi i wersety mówiące, że Ziemia należy do szatana.
No tak.
I ciężko mi było to pokleić. I znalazłem jedną osobę, co mi to wytłumaczyła, pokazała mi inne w cytaty, gdzie te... Drugi, okay, którym się jeszcze męczę, to jest czy być bogatym, czy biednym, ale dokładne to muszę ten... Bo są wersety, które mówią to i to i mają różne natężenie.
No prawda, to wszystko prawda. No także nie ma tu prostych odpowiedzi akurat w tych tematach. No dobra, ale to tylko takie? O, jesteś. Ja myślałem, że jakieś takie fundamentalne będą sprawy.
A są też ciekawostki. Na przykład w księdze Ezekiela jest proroctwo odnośnie Tyru.
No.
Nie pamiętam, który to jest rozdział dokładnie i ten, ale tam mówi, że Nabuchodonozor zdobędzie Tyr, rozwali go całkowicie, Tyr już nigdy nie zostanie odbudowany i będzie tylko miejscem połowu rybackim.
No i tak było.
No, ale został odbudowany.
Nie sprawdziłeś dokładnie. Tyr się składał z dwóch części. Z tego, co, o ile ja nic nie pomyliłem, jedna część była na wyspie, a druga była lądowa.
Tak. I tej na wyspie nigdy nie zdobył Nabuchodonozor. Zdobył dopiero Aleksander Macedoński, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie, Aleksander. Bo a wiesz, jak to zrobił, czy nie? Bardzo sprytne.
Szczegółów już nie pamiętam, bo to
wiesz, co Skurczybyk zrobił?
Pół roku.
No tak, ja myślałem, podstęp, że to proroctwo... Nie zrobił, wiesz, coś... Tak, nie, coś konkretnego. Bo to proroctwo z tego, co ja czytałem, to ja kojarzyłem z Aleksandrem właśnie. No ale dobra, mniejsza z tym. W każdym razie... Czy nie? Nie wiem. Dobra, ale on zrobił fajną rzecz,
bo
to jest...
Mogę się przygotować, bo tutaj tak właśnie porozmawiałem z Hubertem i było, że wpadnę na rozmowę, ale...
No
jak coś,
dobra,
to mogę się przygotować kiedyś i możemy pogadać, o ile się nie zacznie.
Możemy o proroctwach. O ile to ważne dla kogoś jest, bo też nie wiem, czy to jest istotne dla kogokolwiek. Dlatego tak się przeważnie o proroctwach nie gadałem. Wszystko było dawno, dawno temu. Historia jest z tamtych czasów taka mało dokładna się zachowała, bo to już ciut dawno. Więc szczegółów dużo tam padło. Poza tym nikogo chyba nie interesuje specjalnie, co robił Aleksander Macedoński i władcy Babilonii.
To właśnie nie jest ale powiem, bo to jest fajne. Tylko sporo małych. I wiesz, to jest najtrudniejsze właśnie to obgadania.
No, nie wiem, czy to kogoś, czy to powinno w ogóle jakiś efekt mieć, nie? Bo za mało... Dobra, rozumiem, coś fundamentalnego, nie? Możesz na przykład nie chcieć jeździć samochodem, bo powoduje raka. Nie, to jest głupie jakieś pytanie, jakieś głupie porównanie.
Coś w tym może być, jeśli jest klimatyzator, jest nie ten.
Nie, ale to jest coś jakby nie chcieć kupić samochodu, bo ma zielone lusterko, nie? To jakieś w ogóle, coś będziemy o lusterku gadać. No to mi się zdaje, że dzisiaj te proroctwa to tak słabo. Ale Aleksander Wielki, tylko ci powiem, zrozwalił tą lądową część miasta w drobny mak dosłownie i zbudował z niej most. I przeszedł po prostu na tą wyspę po tym moście zrobionym z resztek miasta z tej części lądowej, Skurczybyk. Przez Skurczybyk był po prostu.
Sprytny.
Bardzo sprytny gość. Dlatego nie było już tego miasta, po prostu zrównał z ziemią, bo zdekonstruował go dosłownie. Ciekawe, nie?
No. Z takich fundamentalnych rzeczy to jest właśnie to, że ewolucja, geologia i kosmologia się wykluczają z Biblią.
No zależy, która kosmologia. Nie jest jedna kosmologia, tylko jest wiele różnych pomysłów na to.
Znaczy, chodzi mi o ogólne naukowe teorie.
Wszystkie są naukowe, tylko jest wiele ich.
Wielki wybuch.
No to jest jedna tylko teoria. Są też inne.
No tak, ale wielki wybuch w sumie jest zbadany i
tak?
Z tego co wiem...
A jak? Jak ktoś się cofnął w czasie, czy jak to można zbadać?
No rozszerza się... Wielki wybuch to jest rozszerzanie się wszechświata i na to dowody są.
Tak, ale to nie jest...
Przesunięcie ku czerwieni...
To, że się rozszerza wszechświat, nie jest ani sprzeczne z kosmologią według Biblii, ani nie jest też fundamentem koncepcji Wielkiego Wybuchu. Ta cała koncepcja się wiąże właśnie z Wielkim Wybuchem przede wszystkim, czyli z tym, że jak to się
tak
zaczęło.
No właśnie tak naprawdę tam nic nie wybuchło.
No wiem, że nie wybuchło, ale cała koncepcja się... Znaczy ja nie wiem, co cię w niej przekonuje, bo ona jest jakaś idiotyczna, bo ona niczego nie wyjaśnia. To tylko jest tylko bełkot naukowy, który mówi to samo, że skądś się wzięło to, że nagle wszystko wybuchło, ale tak naprawdę nie wybuchło, bo nic nie było, ale było wszystko. Jakieś takie... Znaczy, nie wiem, o co chodzi tym ludziom, mi to nic nie wyjaśnia, ja nie wiem, co cię tam przekonuje.
Właśnie osobliwości też jeszcze nie zbadano i wątpię, czy się to właśnie będzie dało, ale...
Czyli nic nie wiemy.
Jak świata jest zbadana, to kawałka ułamku... jakiejś frakcji minus 34 potęga przez 1 sekundy?
Tak, ale nie zbadana, tylko takie są koncepcje, wymysły, niepotwierdzone absolutnie niczym, bo nie ma jak. Już mówimy o przeszłości tak zaawansowanej, że nie ma jej jak zbadać ani potwierdzić. To są tylko teorie i one nigdy nie będą niczym więcej, chyba że ktoś faktycznie się cofnie w czasie. Czy...
To ja mam taką propozycję, tu mam wejść w słowo. No. Damian, słuchaj, jak chcesz, to weź się przygotuj lepiej i zadzwoń. Tutaj cię na pewno nikt nie będzie bił po głowie za to, że masz odmienne zdanie. Wręcz przeciwnie, będziemy gadać. No. Możesz to na przykład, wiesz, nawet wysłać wcześniej, to my się też przygotujemy i nawet zrobimy taką debatę. O, może być fajnie. No, tylko trzeba być... to przygotować wcześniej i możemy zrobić jako suplement jakiś czy coś. Zawsze można pomyśleć. Ale ja mam pytania praktyczne do ciebie. O. Teraz, takie życiowe.
Czy święci jajka?
Zostałeś tym ateistą. Jak się z tym czujesz? Lepiej ci, gorzej?
O, właśnie, dobre pytanie.
Na razie lepiej, jak sobie wszystko przemyślałem.
Dobra, no i dawaj, co jest lepszego w byciu ateistą? Jak, bo wcześniej wierzyłeś w Boga, tak, że jest?
Tak.
Ja mogę powiedzieć, że ja zgadnę. Dobre. Poczucie uczciwości wobec siebie.
No to ty zapisz na kartce i zobaczymy, czy trafiłeś.
Zgadza się, że człowiek się czuje uczciwy wobec siebie, że się nie oszukuje.
Też.
O. No i co ci jeszcze tutaj?
Co jeszcze?
Dawaj. Co powoduje, że się czujesz po prostu lepiej? Czy to jest lepsza wersja życia?
No na przykład nie muszę się martwić tym, co będzie po śmierci, bo prawdopodobnie nie będzie nic.
No to by było dla mnie zmartwienie największe. Ale to nie jest i tyle, tylko...
Ale to
właśnie.
Na początku mnie to przerażało, ale jak się człowiek z tym pogodzi, to daje takie poczucie wolności.
Ja nie wiem, gdzie tu wolność jest, bo to jest poczucie bez sensu raczej chyba. Jakiekolwiek działanie nie ma sensu w ogóle, żadnego, najmniejszego. No wszystko znika, nie? I...
No wszystko zniknie.
No? I to cię nie dobija?
Nie.
No ale to czemu ci się chce cokolwiek w takim wypadku, jeżeli w to naprawdę wierzysz?
No mogę sprawić radość przyjaciołom, mogę sprawić radość osobom, które znam.
Ale one też przestaną istnieć, ich właściwie nie ma. Nikogo nie ma.
To no zupełnie... dlatego... No. Nikogo nie ma, nikogo nie będzie.
No wiem, ale widzę tu niespójność, bo powinieneś być kompletnie załamanym gościem, a z jakiegoś powodu nawet lubisz rozmawiać, nie? Czemu lubisz rozmawiać? Wszystko jest bez sensu. Niekonsekwencja tego poglądu, że po śmierci nie ma absolutnie nic, ze sposobem życia tych ludzi mnie zawsze dziwiła. Dlaczego ci ludzie, którzy autentycznie wierzą, postanowili, że wierzą, znaczy tak wybrać, tak im się wydaje, że nie ma nic po śmierci, to życie jest zupełnie losowym przypadkiem, nie ma żadnego znaczenia w niczym, co się dzieje, ponad tam naturalnego, no to konsekwencją powinna być totalna deprecha albo nieliczenie się z niczym, bo nie ma, bo to jest jedyna logiczna konsekwencja podejścia do takich spraw. No chyba, czy nie wiem, jakaś inna, że możesz wszystkich wymordować i niczego to nie zmieni. Właściwie. Czemu na przykład nie przejść się po ulicy, wystrzelać wszystkich z Kałasznikowa?
Bo nie chcę być sam postrzelony.
Czemu nie? Co za różnica? I tak umrzesz, i tak nie będzie miało to znaczenia. Trochę wcześniej, no, ale trochę później.
Mogę sobie pożyć miło, a mogę sobie pożyć niemiło.
No ale to jest krótkotrwałe i bez sensu dalej. Nie widzę czemu.
Tutaj Jaś Kiełbasa na czacie napisał, to wręcz zniewala. Człowiek staje się niewolnikiem życia doczesnego i przyjemności, bo wie, że wszystko minie po śmierci.
Z drugiej strony nie ma strachu przed piekłem.
Mhm. Ja pamiętam, bo ja też kiedyś byłem ateistą, dlatego że nie byłem w stanie wierzyć w bajki o gadającym wężu i też byłem przekonany, że ewolucja jest naukowa. No w ogóle mi nie przyszło do głowy, że to jest tylko i wyłącznie jedna z teorii naukowych na temat powstania życia. I po prostu uczyli mnie tego w szkole i byłem przekonany, że tak jest, że to jest zweryfikowane i naprawdę pochodzę od małpy. Nie? Jak pochodzę od małpy, to po co mam słuchać jakieś pierdło o Adamie i Ewie i gadającym wężu? A skoro to jest nieprawdą, to i cała reszta jest warta ewentualnie tyle, co wartość opowiada tej książki, którą mam w ręce. Nie? I ja pamiętam, Martin, że to było takie fajne uczucie, no, które powodowało, że jestem odpowiedzialny sam za siebie, za wszystko.
O, to jest plus. Też,
to,
tak.
To było zarąbiste uczucie. Ja pamiętam, że wyszedłem na ulicę wtedy, kiedy już tak byłem tak, no, tak w pełni świadomy tego, że nie ma nic więcej i jestem panem swojego życia. Wszystko, co się wydarzy, jest zależne tylko i wyłącznie ode mnie.
No, to jest plus.
To było fajne, ale pamiętam, że śmierć zawsze mnie przerażała, że przestanę istnieć. Pamiętam, że kładłem się spać wieczorem. No. Nie bałem się nigdy piekła, niczego takiego. Tylko właśnie tego, że zasnę, już nigdy się nie obudzę, że po prostu przestanę istnieć. To było przerażające dla mnie.
No, to jest przerażające.
Dziwię się, bo wiesz, ja się nie oszukiwałem, nie, po prostu zakładałem, że tak naprawdę jest, ale nigdy się z tym nie miałem pogodzić i nigdy to nie było dla mnie do zaakceptowania, nie? Że po prostu się rozpłynę w nicości. Się dziwię, że to tak łatwe jest dla niektórych. Może.
Ja też nie wiem.
Znaczy, ja się z tym zmagałem z 4 miesiące do pół roku, zanim sobie wszystko w głowie poukładałem. Halo, słychać mnie?
Tak, tak, słuchamy.
Jesteś z nami, jak najbardziej.
Nie, no bo dobra. Nagle okay, cisza no to się zrobiła od was i też pułap.
No to jest jedna rzecz,
posłuchamy.
No. Że pogodziłeś się z tym, a druga, powiedz mi, jak się czujesz z tym, że to wszystko to jest chaos i dąży to do entropii i tak naprawdę nie masz się do kogo odwołać w razie problemów, nie? Czy polegasz, jak się z tym czujesz? Że nie ma wirtualnego przyjaciela niewidzialnego, który jest ci w stanie pomóc.
Czujesz się samodzielny bardziej, taki, że od ciebie wszystko zależy i bardzo dobrze, czy nie?
Czuję, że bardziej muszę uważać.
To jest też. Ja na przykład mam kumpli, to fajnie, że to poruszyłeś. Na przykład mam kumpli, którzy strasznie chcieli jeździć motocyklem. I pukają się zawsze w głowę i mówią, no, jeżeli motocyklem jest wspaniałe, ale ty jesteś nienormalny, bo to jest przecież niebezpieczne. A co jak się wywrócisz, a co jak wiecie w ciebie auto i tak dalej, i tak dalej. I zaczęli strasznie uważać na swoje życie, bo boją się go stracić albo uszkodzić, bo mają tylko to.
Czyli ateiści żyją ostrożniej?
Na
to
wychodzi. Na bank zapinają pasy.
Tak? Damian?
Bo ja wiem, czy dokładnie ostrożniej.
No nie prowadzi cię osoby. Ale ty jak żyjesz? Ostrożniej przez to żyjesz teraz?
Znaczy ja postanowiłem się trzymać zasady, że żeby mieć życie, to nie trzeba się bać go stracić, no bo jak co chwila się zabezpieczasz i uważasz, żeby wszystko było bezpieczne, no to nic nie masz przyjemności z życia.
Aha.
A lepiej mieć życie ciekawsze niż...
Ale jakie to ma znaczenie, że masz ciekawsze,
nie,
skoro
nie ma,
umrzesz, to i tak się rozpłyniesz i nie będziesz tego pamiętał.
No
ale na razie żyję.
No ale dobra, jaką masz korzyść z tego, że żyłeś na przykład rok temu? Dzisiaj już żadnej, bo już tego nie przeżywasz znowu, nie? Tylko jest tylko dziś. Więc to takie, nie, ja nie wiem, bo ja miałbym problem z tym. Znaczy, ja miałem zawsze, pamiętam, jak byłem nawet mały, taką świadomość przemijania rzeczy i na przykład strasznie mnie dołowało, żeby sobie loda kupić albo coś, więc nie kupowałem, bo sobie myślę, zjem loda i już go nie ma, loda, i w ogóle nic z tego nie zostało i przeminął ten lód. I sobie nie kupowałem żadnych takich rzeczy, bo stwierdziłem, że to nie ma w ogóle żadnego sensu.
Ja uświadomiłem, że lepiej inwestować w rzeczy trwałe, a nie przemijając.
No właśnie, ale no dokładnie, tylko ja potem jak się zorientowałem, chyba że w ogóle nie ma żadnych rzeczy trwałych właściwie, to chyba mi przeszło, bo doszedłem już do jakiegoś absurdu, musiałbym przestać w ogóle żyć. Się zastanawiam właśnie, czemu konsekwentnie ludzie nie dochodzą do tego wniosku i się nie wieszają masowo w ramach ateizmu zachodnioeuropejskiego.
Niektórzy dochodzą i się wieszają.
No tylko mało jakoś ich. No nie, żebym zachęcał, tylko zostałem, jak rozumieją świat.
Nie lubię uogólnienia, ale zazwyczaj to jest tak, że ludzie religijni, którzy wierzą no, w swojego Boga, no bo są chrześcijanie, są są islamiści, są Żydzi, są buddyści i są różne religie.
No.
To oni widzą, że sens nadaje im Bóg, w którego wierzą, albo zasady, które wyznają.
Myślisz? Ja to inaczej trochę widzę. Ja myślę, że większość z tych ludzi w ogóle nie wierzy w Boga. W sensie, że nie ma osoby jako realnego bytu, który działa. Oni wierzą w swój system zasad, wartości, jakichś tam celów, rytuałów.
No tak może być. Dlatego mówię, że też wartości albo Bóg stanowią dla nich te... No bo są też religie bez Boga, które opierają się tylko na wartościach, jak buddyzm czy konfucjanizm.
Nie, ja mówię, ale to się nie różni od na przykład katolicyzmu. To jest dokładnie to samo. Katolicy w większości nie wierzą w Boga. Że wszyscy się ubezpieczają, tak? A nie mówią, że wierzę, że Bóg mi da na emeryturę, albo że zrobi cuda, albo coś tam. Tylko nie modlą się, tylko idą do lekarza, a nie żeby ich wyleczył i tak dalej. Nie? Oni nie wierzą, że ten Bóg zadziała, że on w ogóle jest. Dla nich to jest teoria, a praktyka sprowadza się do tego, co było parę dni temu, na przykład chodzenie do kościoła na Wielkanoc. Więc oni nie wierzą w Boga w sensie takim prawdziwym.
Wiem, o co ci chodzi.
No. Także nie mylmy.
Ale wyznają swoją religię. W
o tak, to wyznają. Tak.
Teraz właśnie to w jaki sposób jest mniej ważne od tego, o co chodzi.
No.
Że to religia nadaje sens. W przypadku chrześcijan może być to relacja z Bogiem, czy relacja z Jezusem, bo też różnie ludzie to określają.
Tak.
Ateiści w większości sami sobie nadają sens i cele życia.
Aha. No, to wiem.
Sami decydują, co chcą osiągnąć, jak chcą pomóc innym.
A po co mają pomagać innym w ogóle?
Dobre pytanie.
Ja też nie wiem, nikt mi nie umie odpowiedzieć na to. No. Wiem, jakoś tak chcą, ale jakoś nie widzą sprzeczności.
Kolejne praktyczne pytanie. Damian,
tak?
A czy tęsknisz za chrześcijaństwem i za tym takim uczuciem, że możesz się do tego Boga pomodlić? Czy czegoś ci brakuje?
Serio?
W jakich momentach? Dlaczego?
Ja nie, no.
No bo jednak takie przyjemniejsze uczucie było, że wiesz, że ktoś na ciebie patrzy, no ale na mój obecny stan wiedzy, no po prostu nie jestem w stanie w to wierzyć dalej. O, tak to powiem.
Bo czekasz na dowód, rozumiem.
A teraz kolejne pytanie. Gdybyś mógł wybrać, miałbyś magiczną różdżkę, nie? I mógłbyś wybrać wersję rzeczywistości, która cię bardziej by ci odpowiadała. To byłaby to wersja rzeczywistości, w której zostałeś stworzony przez jakiegoś tam kreatora Boga, czy wersja, że powstałeś przez przypadek, umierasz i koniec?
A to jest cięższe pytanie, nad którym się trzeba zastanowić.
Jakby no ciekawe, nie? No, bo byłeś, jakby wiesz, mentalnie byłeś tu i tu. W twojej głowie. Wiesz, wiadomo, że prawda jest tylko jedna, nie? Bo prawda to pisz rzeczywistości, ale w twojej głowie miałeś dwa obrazy z rzeczywistości i one były dla ciebie prawdziwe. W jednym obrazie rzeczywistości byłeś w świecie, którym jest jakiś niewidzialny przyjaciel, który ci pomaga, a w drugim obrazie rzeczywistości jesteś sam i kiedy umrzesz, to po prostu zamienisz się w nicość, nie? No i teraz pytanie, w którym życiu ci się bardziej podoba i gdybyś mógł wybierać, to w którym byś był?
No, bardziej podoba mi się taka sytuacja, że świat duchowy istnieje po prostu na razie i że jakiś Bóg jest, który to stworzył. Bo to właśnie nie chodzi o to, co mi się podoba, tylko o to, żeby wierzyć w prawdę, w to, co uważam za opis rzeczywistości.
Oj, bardzo mądrze. Dokładnie z tego powodu ja dużo bardziej wolę gadać z ateistami i uważam, że oni są bardzo blisko poznania tego realnego Boga w odróżnieniu od ludzi religijnych, którzy sobie po prostu wymyślają, co im się tam najbardziej podoba. No, to jest podejście bardzo uczciwe i strasznie je lubię. No. Też bym został ateistą, jakbym jakoś nie miał powodów zauważyć, że jest ten Bóg, nie?
No ja mówię prosto i szczerze teraz. Ja się pojawi jakiś przekonujący mnie dowód.
Dowód? A czemu masz mieć dowód? Słuchaj, to w takim wypadku wiesz, że nigdy nie będziesz miał żony ani dziewczyny? Bo nigdy nie masz dowodu, że ona cię kocha,
nie
ani dowodu, że ty ją kochasz, ani nigdy nie będziesz miał pewności, że chcesz się z nią żenić. Wiesz, że tak będzie?
Nie wiem.
No jak opierasz się na dowodach, to musi tak być przecież. No bo jakiś sobie wyobrażasz dowód takich rzeczy?
po prostu jak na coś nie ma dowodu, to tego nie wiesz. No i nie ma okłamywać się, że coś sobie... Nie lubię się okłamywać, że coś się wydarzy, bo tak czuję, czy potem...
No to nie jest okłamywanie, tylko ryzyko. Ale no. Czemu mówisz... Jak mówisz o okłamywaniu, to znaczy, że już jesteś pewny, co jest prawdą, a co nie. No przecież nie wiesz. Może cię kocha, może ty ją też, może chcecie być razem. Może wam wyjdzie, może nie wyjdzie.
Trochę to inaczej rozumiem, Martin.
Czemu?
Jak no, nie jak wiem, tak. A mówię, że coś wiem, to w tym momencie okłamuję sam siebie.
No to prawda, wiem o, tym, tak, o co ci to... chodzi. Ja tylko na coś innego zwracam uwagę, że i tak decyzje podejmujesz jakieś. I tak. I jeżeli będziesz czekał na dowód, czyli pewność tego, co wiesz, czyli już eliminacja ryzyka, to nie będziesz w stanie... różnych rzeczy w życiu mieć, których się nie da dowieść, udowodnić. Wiele rzeczy w życiu są na ryzyko po prostu. Musimy ryzykować bez dowodów albo na podstawie przesłanek, ale nie dowodów, tak. Więc chodzi o to, że musimy oceniać, co nam się bardziej wydaje było, co jest bardziej prawdopodobne, albo nawet
szacować.
Bez tej oceny, tak, albo nawet nic nie wiedząc, zupełnie w ciemno, zwyczajnie spróbować i zobaczyć, co się stanie. No ja w końcu wybrałem to ostatnie. Ja wybrałem to ostatnie, dlatego się w końcu przekonałem, no nie w końcu, tylko dosyć szybko, że istnieje jakaś istota, która ingeruje w nasze życie. Samymi tylko zbiegami okoliczności już one były tak o takim natężeniu i tak duże i rozwalające mózg, że nie dało się już tego zignorować, ale dowód to nigdy nie był. Nie był to dowód. Już nie mówiąc o tych jakichś tam ponadnaturalnych rzeczach, co się działy. To
znaczy, nie
ale
wszystkie dowody są konkretne, bo są też na przykład badania statystyczne.
To nie są też dowody. To jest wszystko kwestia oceny już, ryzyka. No.
W zależności od rodzaju nauki są różne metodologie i różne te klasy dowodów.
Może być, ale nam chodzi o dalej uzyskanie pewności. Nie ominie się tego, że niektórych rzeczy zwyczajnie nie wiemy, tylko szacujemy prawdopodobieństwo.
Okej, okay, ale Damian, skąd będziesz wiedział, bo teraz powiedziałeś, że chciałbyś mieć dowód, okej? Okay? Dobra, ale chciałbym, żebyś sobie uczciwie zadał pytanie, skąd będziesz wiedział, że takie zdarzenie już miało miejsce? Co by się musiało zdarzyć, żebyś się przekonał o tym, że ten Bóg jest? Co by to miało być? Wiesz, bo często tak ludzie mówią, że chcę schudnąć, nie? I skąd będziesz wiedział, że schudłeś? No i wtedy warto na przykład określić, kiedy na wadze zobaczę 75 kg, bo teraz mam 120, nie? To jest konkret. Teraz pytanie do ciebie konkretnie. Co byś za dowód musiał od Boga otrzymać, żebyś wierzył, że istnieje?
Znaczy, dobrym dowodem by na przykład były badania statystyczne ludzi różnych religii, czy różnych relacji z Bogiem, które to zadeklarują, żeby popatrzeć, pobadać, jak często im się spełnia rzecz, o której się modlą, albo które po prostu życzą sobie mieć.
No to nic się nie da to badanie, bo mogą się wszystkie z tych religii mylić, a Bóg może być zupełnie inny, więc tak naprawdę dalej nic się nie dowiesz tego.
No wiem. Dlatego trzymam się zdania, że nie wiem, czy Bóg jest i po prostu nie mam wystarczających przesłanek, żeby w Niego uwierzyć.
To jest bardzo mądre, tylko jak mówię, doprowadzić się do tego, że nigdy nie będziesz mógł mieć żony, nigdy nie zaryzykujesz w niektórych rzeczach. Więc ja zwyczajnie po prostu może wolałem ryzyko. Znaczy też doszedłem do wniosku, że bez próby, bez ryzyka nijak się nie dowiem. Po prostu nie dam rady.
Zaryzykowałem już raz, ale tak właśnie średnio to się sprawdziło.
A widzisz, no to jest...
Średnio się długo... W krótkim okresie się sprawdziło, a długookresowo właśnie już mniej.
No to dziwne. A Hubert też tak miałeś?
Kurczę, no u mnie było na odwrót właśnie, całkowicie. Ja byłem twardo stąpającym po ziemi ateistą, który nigdy nie widział nic ponadnaturalnego, nie wierzył w takie pierdoły, tak jak wtedy myślałem i gardziłem ludźmi właśnie, którzy no...
Mną
no,
też!
Tak myśleli.
Gardził mną.
No to po mnie, ale tak sobie wiesz, chrześcijanie dla mnie w ogóle to były takie moherowe berety, nie? Pozycja snajper okienny, wychyla się za firanki, wiecie o co chodzi. No i teraz, kiedy miałem się nagle utożsamiać z tą grupą społeczną, to też miałem z tym problem, bo miałem takie przekonanie, że każdy chrześcijanin to...
Debil. No tak, ale ja dalej mam to przekonanie, tylko nie każdy.
Całe szczęście.
No nie, że każdy, nie, ale... To,
no ogólnie... większość, nie? Wiadomo. Jak się komuś przedstawiam, cześć, jestem chrześcijaninem, to myśli sobie, aha, uwaga, aha, moher.
Debil.
Moher alert, nie?
A nie musisz moher, ale głupi będzie. Tak.
No taki
na ogół się sprawdza. Taki, nie, prymityw, prostak i w ogóle niedokształcony. Dobra, nieważne.
No dobra, ale
ja powiem, jak było u mnie. No i u mnie, jeśli ja już... Bo u mnie właśnie było na odwrót, że jak zacząłem badać temat ewolucji, to mi wyszło, że kurczę, zostałem stworzony, nie? Skoro zostałem stworzony, no to zacząłem... To już było ryzyko. Stwierdziłem, że zaryzykuję i zawarę przymierze z tym sobie Jezusem, nie? Bo dlaczego tak? Ponieważ poznałem grupę różnych ludzi, którzy właśnie nie byli religijni, nie byli moherami, bo to byli biznesmeni przeważnie, albo Martin na odwyku.
Dzień dobry.
I oni mieli z tym Bogiem taką relację osobistą. No. Jak z nim oni mówili, to mówili tak, jakby go znali, nie? No więc, no dobra, no to spróbujemy, nie? No jak spróbowałem, to wtedy w moim życiu nagle jakby, no nie wiem, spadł łuski z oczu i zaczęły się dziać rzeczy takie, no, ponadnaturalne. No,
czyli też ryzyko jednak było.
Było ryzyko, no bo jak ja zacząłem w ogóle, to się w chrześcijaństwie nazywa proces nawracania, jak zacząłem wierzyć, że ten Bóg jest, no to ja na początku przeczytałem Stary Testament, ja uwierzyłem, bo mi się wszystko ładnie sklejało logicznie, że ten Bóg Jahwe ze Starego Testamentu, no to jest ten Bóg, który istnieje. I tu nagle jakiś Jezus przychodzi i mówi, że jest Bogiem, i ja uważam w ogóle to za zdradę, żeby oddawać cześć jakiemuś Jezusowi. No, co to w ogóle ma być, nie? I wchodzi z nim jakieś przymierze. Więc ja miałem bardzo duże kłopoty, takim mentalne, żeby zaakceptować tego Jezusa, nie?
No, ciekawa kolejność.
Właśnie to zaakceptowanie Jezusa nazywa narodzeniem się na nowo.
Tak.
No i ja mogę powiedzieć, no, że Jezus, kurczę, no, doświadczyłem tak tego. No. I potem działy się wszystkie rzeczy, które są w Biblii. Wszystkie.
No dobra, to już jest dalej łatwo. A ja tylko sprecyzuję, bo jak się zastanowiłem nad tym, to rzeczywiście miałem to, zaczęło się wszystko od tego analizy tej ewolucji i do tego, że się dowiedziałem, niezależnie od tego, ile Howen pierdół opowiada przy okazji zupełnie...
Opowiada straszne pierdoły.
Straszne pierdoły, po prostu gość jest tak antynaukowy, jakiś prostacki, głupi czasem, że wstyd. Ale ma w wielu fundamentalnych kwestiach zwyczajnie mówi to, co jest, mówi prawdę. Niepotrzebnie ją tam biblizuje jeszcze, bo ludzi naukowych to strasznie odpycha.
Uwierz mi, Martin Kent nie jest najgorszy.
No wiem, że nie jest, ja wiem, jak to wygląda środowisko. Dobra, ale są te rzeczy, które rzeczywiście... za cholerę nie mogę zaakceptować w teorii ewolucji, bo zwyczajnie nie są prawdziwe, bo do tej pory nikt nie pokazał dowodów występowania w ogóle tej żadnego rozwoju organizmów przez mutacje. Wszystkie te próby na czele z eksperymentami Leńskiego na bakteriach dowodzą tylko tego, że w dłuższym czasie nic nowego nie powstaje, tylko się modyfikują różne duperele, które i tak już tam są w tym kodzie, ale nie ma tego, co się spodziewaliśmy.
Tak działa ewolucja.
Nie tak działa ewolucja. Z ewolucji, według tej teorii, powstały te wszystkie skomplikowane organy, które już dziś mamy. Tymczasem przy wszystkich eksperymentach prowadzonych zmiany, które widzimy i obserwujemy, nie prowadzą do powstania tak zaawansowanych organów nigdy. Nigdy nie powstało coś nowego. Tylko to, co już jest modyfikowane.
Powstało oko muszego mocówek, bo wy tak je dobierali, żeby genowo usunąć oczy i już genu odpowiedzialnego za oczy nie było u tych muszek i po pewnym fajnie. Czasie wykształciły sobie z innego genu oczy.
No, ale dalej ten kod dalej był. Ja mówię, że ma
właśnie
powstać
było,
coś nowego. No nie, no sorry, ale nie ma takich rzeczy. Nie działa tak. Jak przeczytasz to dokładnie, to zawsze dojdziesz do tego, że już coś było w tym kodzie i przez drobne zmiany się tylko albo uaktywniło, albo się włączyło znowu, ale nie powstają nowe rzeczy. Ten proces
może
ewolucji
się
musiał być...
Może się dany gen duplikować, wtedy jeden gen może mutować niezależnie, drugi jest trzymany dobrze.
Co dobrze,
wirus może wstrzyknąć swoje DNA. Właśnie jest dużo takich rzeczy drobnych.
Tak, które już musi istnieć wcześniej, to DNA, ale ten kod się musi skądś wziąć. No mieszać, od mieszania herbaty nie stanie się... Która jest pierdołą właśnie kompletną. Bo nie ma nic, co by potwierdzało w ogóle istnienie, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Więcej, to jest sprzeczne z prawami fizyki i chemii, które znamy już dzisiaj. Po prostu nie powstają spontanicznie aminokwasy w przyrodzie, w ogóle nie ma takiego zjawiska. A gdyby nawet powstawały, to nie powstają
ale
białka. Białka powstają tylko w organizmie.
Aminokwasy.
Ja
są
mówię, że...
eksperymenty udowadniające tak. Samoistne tworzenie się RNA. W całości nie ma jednej teorii opracowanej, falsyfikowanej.
Sprawdź to dokładnie, no tak, ja wiem, ale to wszystko brzmi jakby świadek Jehowy mi tu tłumaczył, że dlaczego nie wolno pić krwi. Jeżeli, ja mówię uczciwie patrząc na to, co pokazuje ta nauka, to mamy tak biedne, tak mizerne i wymagające takiego chęci udowodnienia tego, że tak była ta biogeneza, takie podejście, że przecież to powinno razić. A tymczasem wszyscy kupują te wątpliwej jakości dowody, to co nazywałem dowodami. Wszyscy powinni zdawać sobie doskonale sprawę z tego, że nie udało się zrobić ani jednej biednej bakterii nigdy w laboratorium, ani nawet jednego białka się nie dało zrobić tak z dupy po prostu przyrodni, tak wiesz, że symulujesz jakąś tam kałużę i robi ci się białko. Nie ma takich rzeczy, nie dzieją się zwyczajnie. Więc wszystkie te dowody są tak na siłę i nie dowodzą w ogóle tego, o co nam chodzi. Nam chodzi o udowodnienie, że możesz doskoczyć do księżyca. To nie są, to jest część tej całej koncepcji. Nie działa ani abiogeneza, to znaczy życie nie powstaje z materii nieożywionej, ani nie modyfikuje się samo z siebie, bo nie ma takich mechanizmów, które by potrafiły prowadzić do całej całego bogactwa życia, które jest dzisiaj. Przecież to, jak my jesteśmy jako ludzie skomplikowani, jest nieprawdopodobne. Jedna komórka jest jak całe miasto. Wiesz, jak to funkcjonuje? Nam się sprzedaje teorię, że to są takie właśnie jakieś tam, o jest kółko, parę kropek i tak se działa. Że to jest niewiarygodnie skomplikowane. Komputer przy tym to jest prymitywny młotek. Przy tym jak nam działa jedna komórka, no. W każdym razie...
No, jak... W dodatku w komórce są tak jakby inne organizmy, które się już po prostu weszły w symbiozę. Mitochondria w przypadku...
Tak, dokładnie. No, to jest część... Dokładnie, no część to się składa z podorganizmów w ogóle, które są bardzo specjalizowane i wszystkie razem ze sobą współdziałają. To jest w ogóle niewytłumaczalne. Dlaczego te rzeczy, które miały powstawać chaotycznie, wyglądają jakby były totalnie zaplanowane i te kawałki organizmów działają ze sobą. I teraz wszyscy ewolucjoniści polują z lupą, z mikroskopem na byle gówno w organizmie ludzkim, które nie działa i jest przypadkowe, ignorując 100 tysięcy rzeczy, które współpracują ze sobą i działają. I jak znajdą jakieś trzy rzeczy, jakiś tam wyrostek robaczkowy, jakieś migdałki, jakieś następne kości ogonowe, to robią z tego wielkie rozdmuchane halo, że o jest, wreszcie znaleźliśmy coś w organizmie, co nie działa. Ignorując, mówię, całą resztę rzeczy, które działają idealnie i my możemy funkcjonować. No przecież to jest takie zaślepienie, że już ciężko większe. Więc w każdym razie, jak się to bierze pod uwagę, to jak kiedyś sobie to uświadomuję pierwszy raz, no, bo tylko mi parę faktów podano, że po prostu nie jest tak optymistycznie, jak mi się mówiono, to dopiero wziąłem pod uwagę, nie że byłem pewny, ale wziąłem pod uwagę realną możliwość, że być może organizmy żywe, człowiek zwłaszcza w szczególności, były zaprojektowane przez kogoś i ktoś za nie odpowiada realnie. Jeżeli to wziąłem pod uwagę, że to jest w ogóle możliwe, to dopiero otworzyło mi drogę do tego, żeby zaryzykować z tym Bogiem, bo może to jest ten ktoś odpowiedzialny za nasze istnienie i za cały ten plan, który jest ewidentny, jak patrzę na swój organizm. No także tak, taka była moja droga. Tyle.
No.
No.
Więc Damian będziesz musiał, wiesz,
nie, parę odpowiedzi ma.
Oręże.
Ale to nie jest żadna walka. Ja mówię, jak ja...
To nie trzeba traktować jak walki. To no ma być rozmowa.
Ja mówię, jak ja widzę świat.
Nie do tego, żeby to była inteligentna, fajna rozmowa, nie?
No przecież jest.
Czyli wiesz, przygotować to wcześniej, spisać, wysłać, żeby dwie strony merytorycznie się mogły przygotować, a nie, że wiesz, i nagle jedna mówi, a druga mówi, bo to nie ma sensu.
Nie, no dobra,
tylko uczciwie dwie metody i wiesz, dwie teorie i można je weryfikować.
Ja byłbym chętny, teraz tak to trochę było na spontana, bo się dowiedziałem najpierw, że to jest. A miałem w takim okresie, że akurat zdawałem pracę inżynierską, broniłem inżyniera, szukałem pracy, dopiero teraz sobie wszystko tak poukładałem w miarę na spokojnie. To mówiłem, że zadzwonię Hubertowi, no to go nie będę wystawiał do wiatru i mówię, zadzwonię, pogadam.
Bardzo, bardzo
dobrze. Już 40 minut z nami jesteś.
I musimy
no dobrze.
Nie, powoli... Wszystkie tak. Te tematy są ciekawe, jakbyś powoli nad nim siąść, ale to też właśnie musiałbym się przygotować. Martin też pewnie by się przygotował, bo...
A po co? Nie, ale bo to nie jest kwestia detali tak naprawdę, tylko bardzo fundamentalnych paru rzeczy, takich, ja patrzę na obraz całości.
Mnie na przykład Damian przekonuje i tego w żaden sposób nikt nie potrafił wytłumaczyć. Zobacz, skoro nieudanych organizmów powinno być dużo więcej niż tych udanych, to dlaczego nie ma ich w zapisie kopalnym, nie?
99,9 gatunków, jakie znamy, jest wymarłe.
No, to jest prawda. Tylko okay, ale to się bardzo,
są skończone?
Bardzo wygodnie, nie, że akurat tak się dzieje. I wszystko trwało miliony lat, więc nie da się zmierzyć, zbadać, pokazać, udowodnić. I to się nazywa nauka. No to dzięki za taką naukę.
Kladystyka, filogenetyka. To są takie proste ten.
I co to proste dowodzi?
No dobra.
No bo jedną z zasad ewolucji jest na przykład to, że nie możesz przerosnąć swojej historii.
Co to czyli... znaczy?
Ja też nie wiem, co to znaczy.
Jak powstała pierwsza, znaczy jak już była pierwsza żyjąca istota, a to jak powstała, to jest w sumie mniej ważne dla ewolucji.
Okej.
Okay. To jak się podzieliła na dwie gałęzie, to z jednej gałęzi wszystko, co wyrośnie, wciąż należy do tej jednej gałęzi.
To jak tak się podzieliła, to też jest nieważne dla ewolucji też.
To jest już ważne.
Ale... No dobra, no podzieliła się, no. Co dalej, no.
To trochę tak jak... No i na przykład wyewoluowały ryby. Wszystko, co wyewoluuje dalej, zostaje rybą, więc jakby patrzeć z kladystycznego punktu widzenia, to my wciąż jesteśmy rybami.
No ale to się nie zgadza ani z teorią, z tą koncepcją ewolucji, bo tam nie sama metodologia ewolucji zakłada, że nie ma takich ograniczeń, że może się kot zmieniać we wszystkie strony i w ogóle
może,
nie musi zostawać.
Może, i każda kolejna grupa to jest wszystko, co było wcześniej, plus zmiany.
Nie, bo to nie, tak. Nieprawda. Nie musi tak być. Wcale koncepcja mutacji tego nie zakłada. Może ci wszystko wymutować i się pozmieniać całkiem. Nie musi. To znaczy, nie jest tak, że dodają się nowe rzeczy do kodu genetycznego i tylko się dodają, a reszta jest zachowywana. To jest w ogóle, co to za wybiórcza jakaś
węże
mutacja, że...
Choronogami.
To jest bez sensu. Ta koncepcja, zresztą to jest niezgodne z samą ewolucją. Nie tak mówi ewolucja. Mutacje, jest... ale mutacje nie mogą ci jednej części kodu zachowywać bez zmian i starannie dbać, żeby się nic nie zmieniało, a drugą część sobie zmieniać, jak im się podoba. Przecież to tak nie działa, no albo się wszystko zmienia, albo się nie zmienia. Więc błędy powinny być wszędzie.
I tutaj dobór naturalny, który jak coś się zmieni tak, że nie działa, to zwierzątko się przekręca.
Ludzie, to jest religia po prostu, no.
No.
Dobrze, ale to... No to no bo, gdzie zobacz, są dowody ja to na to wszystko, co ty mówisz?
Żebyście sobie to mogli zobrazować, okej?
Okay? No.
O, lubię porównanie.
Z programowaniem mam wspólnego, więc teoria ewolucji i to, jak ona działa, mówi mniej więcej coś takiego, że jak masz dysk C i D i będziesz kopiował Worda, znaczy WordPada, czyli taki podstawowy, prosty notatnik Microsoftu, tak? Z dysku C na D miliony lat i miliony razy, to ostatecznie powstanie ci Microsoft Office. Tylko trzeba tutaj jeszcze dołożyć dobór naturalny, który
na
powoduje, że jeśli pojawia się jakaś funkcjonalność na podstawie błędu w kopiowaniu, bo po prostu to jest błąd w kopiowaniu tego kodu, tej aplikacji i on jest korzystny, to wtedy on przetrwa, nie?
Bo na przykład użytkownicy będą chcieli używać takiego programu.
Tak, no, tak. Tylko problem jest
podstawowy
taki...
problem jest taki, że się programy same z siebie nie rozmnażają, a organizm...
Ale no czekaj, to jest dokładnie to samo. Czyli jak kopiujesz z dysku C na D i użytkownicy, którzy chcą korzystać z tego oprogramowania z czasem, nie? Są, to jest, no. Użytkownicy, Martin, to jest idealne porównanie do doboru naturalnego.
No tak, no,
czyli
tak się
kupujesz tego WordPada z dysku C na D, są błędy przy tym kopiowaniu i ta aplikacja albo nie działa wcale, albo działa nieprawidłowo, a jeżeli pojawia się jakiś, wiesz, neutralny defekt, który
może być, a może,
który
kolor
może
zmienić,
być, to po prostu najwyżej nie przeszkadza użytkownikom.
Nie, muszą się poprawić.
Ale to się widzi
ale...
w DNA akurat, że jest mnóstwo tak zwanego śmieciowego, które nic
nie
koduje.
Nie, nieprawda, to też masz za nieaktualne dane. No, akurat to czytałem, bo robiłem sobie badania swojego kodu DNA i wyszło mi, że jestem półarabem przy okazji, po matkach.
O matko, teraz to wiesz, teraz, no. Teraz to już w ogóle już nie będzie.
Genetycznie. No w każdym razie akurat
no
poczytam...
to samo badanie, które ty wykorzystałeś, żeby się dowiedzieć, że jesteś półarabem w szerszym zakresie, może na przykład potwierdzić, kiedy linie ewolucyjne się rozeszły, na przykład szympansów i ludzi.
No,
mamy wspólne niedziałające geny z szympansami. Wspólne mamy geny wprowadzone przez wirusy.
Mamy, ale ich jest, to nie ma żadnego znaczenia. No wszystkie organizmy muszą mieć, bo mają ten, to samo na przykład zarządzanie energią.
Ale dlaczego mamy wadliwy gen produkowania witaminy C? Albo wadliwy
gen. Jest wadliwy?
Który... Skąd wiesz, że wadliwy?
Nie jest wadliwy, no bo... tylko jest taki, jaki jest.
No bo ten sam gen jest u innych małpiatek i tam się różni jedną literą i działa.
No i co?
No to, ale co to ma do rzeczy?
Podczas kopiowania przestało działać, a że pełno jest owoców z witaminą C w tropikach, to nie przeszkadzało. Była to neutralna mutacja.
No, ale ja nie widzę tego problemu. No to się pewnie aktywuje, włącza się i się wyłącza. Takie rzeczy są w kodzie DNA. On się sam modyfikuje do pewnego stopnia.
To też, ale właśnie to jest już tak, że nie może się włączyć. Przynajmniej na mój stan wiedzy obecny.
No to pierwszy raz słyszę, żeby ewolucjonista mówił, że coś nie może ewolucja.
No, no może, dobra, po więc. Prostu zepsuła to ponad naprawę. I to też jest zmiana ewolucyjna.
No to jest kwestia interpretacji i niespecjalnie też.
Ja powiem jakoś... tak, gdybym był Bogiem i byłbym leniwym programistą, a zakładam, że Bóg jest leniwym programistą, to wziąłbym, kopiował najzwyczajniej w świecie fragmenty kodu, które mogę wykorzystać w innych tworach, które tworzę. Jak ja robię aplikację, na przykład mam dobry już system, nie wiem, tam walidowania numerów telefonów. No to biorę go, kopiuję chamsko i wklejam do wszystkich aplikacji, które mam. Bo po co mam go pisać jeszcze raz?
No dobra, ale w części aplikacji wkleiłeś ten kod, a w międzyczasie się w środku na przykład spacja wcisnęła albo usunął się średnik.
True.
Na końcu linii.
No i?
No.
Tylko to jest twoja interpretacja, nie? Że tak jest.
No ale są takie rzeczy w kodzie genetycznym.
Dobra. Okej, okay. No i?
No. Ale ja nie
tylko
wiem,
dalej, wróćmy do porównania z WordPadem, którego kopiujesz, użytkownicy korzystają. I zobacz, i aplikacja jest naprawdę stosunkowo prymitywna, taki Microsoft Office w porównaniu do komórki, nie? I chcesz mi powiedzieć, że nawet w aplikacji, którą kupujesz, wiesz, nie ma takich zmian, które by przynosiły korzyść od razu, ponieważ potrzebujesz kilka elementów, na przykład, żeby, nie wiem, podkreślać czcionkę, zmieniać kolor czcionki, nie? Taka prosta rzecz. No to przecież musisz mieć możliwość zmieniania tego koloru, musisz mieć paletę kolorów, musisz mieć interfejs do zmieniania tych kolorów. Więc poza tym, że pojawia się funkcjonalność, że możesz coś takiego zrobić, jeszcze musisz mieć interfejs, który ci to umożliwia. I to są banały w porównaniu z komórką.
No tak.
No i jak chcesz mi powiedzieć, że na przykład takie oko, nie, które kopiujesz, gdzie masz na przykład, wiesz, nie wiem, soczewkę, gdzie masz kabelki, żeby podłączyć to do mózgu i to wszystko naraz musi być w jednym czasie stworzone, wiesz, bo inaczej to... nie ma żadnej korzyści.
Wiesz, jak to tłumaczy się? Standardowo, ja wiem, jak się tłumaczy standardowo, że najpierw było oko jednoelementowe, potem było takie półtora elementowe, potem było dwuelementowe, a potem było z 10 000 elementów, proste.
No, ale są wszystkie takie, pośrednie takie proste. Właśnie stany oka nie ma. Zwierząt widoczne.
Nie,
jeszcze.
Nie ma, to nie. Jest propaganda. Nie ma, to jest tak, jak ja ci mówię. Zobacz sobie dokładnie, jakie te stany pokazują na tych wszystkich obrazkach. Zobacz, że w którymś momencie jest potworny przeskok i zupełnie pominięty milczeniem. Jest to w jakiś sposób, ile było nagle dodanych nowych rzeczy, które muszą ze sobą współdziałać. Po prostu się tak się prezentuje to, ale to jest propaganda. Jednej rzeczy, co ja nie rozumiem, to dlaczego szukasz tylko potwierdzeń na swoją teorię, a w ogóle ależ ignorujesz nie. Wszystko, co jej zaprzecza.
Wiesz, co by jej zaprzeczyło?
Mnóstwo jakby rzeczy.
Się,
i
jakby się
już
pojawił
są te rzeczy.
Ssak z piórami.
To jest kwestia klasyfikacji, coś uznasz za ssaka i to nie w ogóle nie przeczy ewolucji w żaden sposób.
Filogenetyka właśnie za pomocą genetyki kodu genetycznego podzieliła wszystko i na podstawie zmian i badania tempa narostu mutacji prześledziła mniej więcej, jak to jest, i to są bardzo dobre przybliżenia.
Nie wiesz, czy są, bo nie masz jak sprawdzić tego, skalibrować z faktycznymi danymi, bo ich nie ma. To jest wszystko, operujemy w... I tam są geny w tym zapisie kopalnym, tak?
Nie, ale
w kamieniu. Czy gdzie?
Im bardziej się cofasz wstecz, tym organizmy są prostsze i bardziej podobne do siebie.
No właśnie, niekoniecznie się to zgadza z zapisem kopalnym. Są.
Jak znasz przykłady, gdzie to się nie zgadza, to ja bardzo chętnie się zapoznam. To nie chodzi o to, że chcę się teraz z tobą kłócić, po prostu mówię, co wiem.
Chodzi o to, że w zapisie kopalnym występują złożone organizmy od razu i od razu w dużej ilości. Nie zgadza się to z koncepcjami płynnej ewolucji. Ewolucjoniści się głowią na tym od dziesięcioleci już, jak ugryźć ten problem. To też nie wiem,
czemu... W zapisie kopalnym są nawet skamieliny jednokomórkowców. Jest kilka wydzielonych już... kilka powstałych rodzajów jednokomórkowców i linie ewolucyjne jest już stwierdzone przed eksplozją kambryjską. Naprawdę.
A to ja bym chciał wiedzieć, jak znaleźli jednokomórkowce skamieniałe, bo to jest dziwny wyczyn, trudny.
Wejdź na Google Scholar i wpisz sobie mikrofosils po angielsku, to wyskoczy parę ty. Ewentualnie jak mogę znaleźli? Coś przygotować i podesłać.
No to podeślij, bo mnie to ciekawi, no. Skąd się wzięły jednokomórkowce skamieniałe. Znaczy, jak ludzie to złapali w ogóle? Znaczy, idę sobie, patrzę,
właśnie
o, jednokomórkowiec.
To złapać.
No właśnie, taką...
Normalną skamielinę jest bardzo ciężko złapać.
Dobra, ale dalej mi chodzi o to, że nie szukasz, widzę, żadnych rzeczy, które przeczą tej teorii, tylko zakładasz, że jest prawdziwa i doszukujesz sobie arsenału rzeczy, które ją potwierdzają. Zupełnie też ignorując fakt, że cały czas operujemy na domysłach i tym, co nam się wydaje. I nie, nigdy tego nie konfrontujemy z rzeczywistością, bo nie ma też jak, nie? Zapis kopalny zostawia nam tylko ślady tego, co było, ale nie możemy za dużo sprawdzić.
Nie mamy kodu DNA. Wystarczy, że będzie jedna, w sumie jedna skamielina nie tam, gdzie trzeba i już jest falsyfikowana teoria.
Stary, to takich to jest od cholery akurat. Ja gadałem z jednym ewolucjonistą, geologiem i go pytałem, czy są te właśnie w dziwnych miejscach te warstwy, te skamieniałości, na przykład gdzieś na pograniczu warstw albo w ogóle w złym miejscu. Mówi, że pełno tego jest i każdy geolog o tym wie. Tylko to się zawsze tłumaczy. Więc to nie jest problem.
U mnie nie mogę znaleźć żadnego artykułu naukowego, który by to potwierdził.
No ciekawe dlaczego, jak myślisz? Dlaczego na przykład u Świadków Jehowy nie znajdziesz też artykułu o tym, że Boga nie ma? No ciekawe czemu, jak myślisz czemu?
A ciekawe czemu Einstein stał się sławny, wiesz może?
Bo miał PR dobry.
I obalił newtonowską teorię grawitacji.
No.
No. Jak ktoś coś obali w nauce, to się staje sławny.
Jak coś obali w nauce. To wiem, ale my nie mamy do czynienia z nauką, więc to nie jest tak prosto obalić filozofię. Tutaj jest to jest paradygmat, zbiór różnych założeń, które są już tak mocno... Na tym siedzi cały świat nauki praktycznie. Nie można tego obalić teraz. Jak byś to w ogóle miał zrobić? Zresztą obalone to było już wielokrotnie, ale zawsze się ludzie albo znajdują...
Czy mnie przekonało to dosłownie... No. Po angielsku to się nazywa Phylogenetics Challenge.
No.
Czyli tutaj to by było wyzwanie kladystyczne albo filogenetyczne. Jest gościu, który to prowadzi.
I?
Od samego początku drzewa życia schodzi i tłumaczy, jak co mutowało i jak co powstawało.
A wie to, bo tam był, czy co? Bo mówię dalej, gdzie są... Na jakiej podstawie, oprócz tego, że zakładamy coś i domyślamy się i cały
badania
czas operujemy...
Badania geologiczne, badania zoologiczne, genetyczne.
Co to znaczy badania? Myślisz, jak powiesz badania 15 razy, to mi powiesz, że to jest dowód? Przecież dalej nie wiesz, nie byłeś, nie mamy tych danych. Dalej się domyślamy na podstawie śladów, nie?
No tak.
No właśnie, gdzieś tam zawsze jest to ryzyko, że
i na podstawie
cała kupa błędów jest
możliwa. Istniejących form przejściowych, na przykład ryb dwudysznych.
Formy przejściowe to jest zupełnie arbitralne określenie. Nie ma form przejściowych. Równie dobrze ty możesz być formą przejściową, nie?
Jestem formą przejściową.
No właśnie, według
wszyscy jesteśmy formą przejściową.
Właśnie, według teorii ewolucji wszystko jest formą przejściową.
No ale to jest racja.
No to nie jest racja, tylko to jest pewien sposób widzenia, model rzeczywistości. I mi chodzi o to, żeby oddzielać modele od rzeczywistości od faktów. Więc to, na czym operujemy teraz, to są cały czas modele rzeczywistości, a nie rzeczywistość sama z siebie. Mówiłeś, że szukasz prawdy o rzeczywistości. No to musisz przecież oddzielać to, jakie modele ludzie budują, od tego, co naprawdę jest rzeczywistością. No. Że to nie przesądza, co jest tą rzeczywistością, ale oddzielanie tego jest kluczowe, bo wtedy pozwala człowiekowi nie łapać propagandy wszystkiego.
Widziałem dokumentację powstawania nowych gatunków ptaków.
No, jak powstają nowe gatunki ptaków?
Ten akurat powstał przez zmieszanie się dwóch innych.
No właśnie, tak powstają. No, tylko wiesz, że to niczego nie tłumaczy, bo takie rzeczy powstają od już istniejących wcześniej
No ale na tym organizmów. To polega, że wszystko powstaje od tego, co istniało już wcześniej.
No nie, gdyby
nic nie
tak,
powstaje z niczego.
Gdyby tak było, to by były same jednokomórkowce i nie powstałby na przykład układ krwionośny nigdy, bo nigdy nie istniało wcześniej coś takiego jak serce.
Przez 2/3 historii życia to były jednokomórkowce tylko.
No właśnie. Podobno. Ale nie uważam, że tak było.
Ja zresztą
nawet by było, nie wiadomo skąd się wzięły te nie jednokomórkowce, bo nic z tego nie tłumaczy. Tak, żebym to mógł traktować jako dowód, no albo coś przekonującego. No. Jest problem z tym podejściem, bo jeżeli najpierw
nie, bo
się...
to jest tak, że ty masz swoje dane, ja mam swoje i
nie
nikt
mam te
w głowie
same
nie
dane.
Trzyma źródeł. No
nie bo... mamy danych, tylko mamy... No, czy na danych operujemy tych samych. Nie problem jest z danymi. Problem jest z tym, że najpierw sobie budujesz obraz, model, a potem szukasz sobie wszystkich danych, które... Znaczy nawet nie szukasz sobie, tylko we wszystkich danych widzisz interpretacje zgodne z tym modelem. To nie jest uczciwe podejście do tego wszystkiego. Uczciwym podejściem jest patrzeć
ja
na fakty i na dane.
Kreacjonistą i mnie przekonam.
No widzę, jesteś dokładnie tak samo zatwardziałym ewolucjonistą, nie. Ale w ogóle nie ta, ja mówię, ta metoda jest dziwna, jest religijna. Bo to tak mówią ludzie właśnie religijni. Okay, najpierw
a ja teraz
budują
sobie tutaj w trakcie,
zestaw.
Jak się tutaj ładnie przekomarzacie, sobie zadałem trochę trudu i sprawdziłem. W centralnej Alabamie na przykład znajdują się kopalnia węgla, w której znajdują się różnego rodzaju skamieniałe stojące drzewa, które przechodzą przez kilka warstw geologicznych.
Wiem, ale to nie jest akurat tak aż tak bardzo rewolucyjne.
No. Nie mówię o ewolucyjnym, nie? Tylko, że masz taki przykład.
Rewolucyjnym.
Że... Rewolucyjnym, tak. Są przykłady, ale są na to dobre wyjaśnienie, jak to mogło powstać.
No widzę też, że poprzez
sposób.
Stąpnięcie na przykład, nie? Na tutaj przykład, jest jedna z teorii. Znaczy, ale takie rzeczy są.
Są. Są i są znane też. No ale to co? No,
ogólnie mamy tutaj, widzę, że są takie w Tennessee, są w Nowej Szkocji, w Kanadzie. Są normalnie zdjęcia i są opisane przypadki, nie?
Dużo tego jest dość, no. Tak. I skamieniałości
w muzeum
pomiędzy
naszym
warstwami.
W Polsce mamy
też
coś takiego.
No wiem. Aha.
Jest kawałek, który przechodzi przez 12 różnych warstw łupków.
No.
Ale to są warstwy geologiczne, czy?
No.
Bo warstwy geologiczne się nawarstwiają z czasem powoli. Prasują się.
No.
A taka jest teoria znów. Tak.
A po prostu niektóre skały jak zastygają też tworzą warstwy, tylko że one to już powstają szybciej, więc zresztą łupki
ja
nie wiem jak powstały, to musiałbym poczytać i tutaj przyznaję się, nie wiem, nie będę oszukiwał.
Ja też nie wiem, ja tylko po prostu sprawdzam i no wiesz, no tak sobie wszedłem, chciałem poszukać, czy są takie, bo powiedziałeś, że to by obaliło, no i są, nie wiem jak to działa, ale trzeba byłoby
też
sprawdzić.
Nie wiem, jak to działa.
Uczciwie,
to
nie?
Trzeba sprawdzić.
Mi
no
tam
tylko
nie
widzisz, no ale jest, nie? Więc teraz to jakby no, nie po mojej stronie jest dowodzenie, że to jednak
że tego
działa
nie
zgodnie z ewolucją, nie? Tylko ja mówię, no jest poprzek.
Nie, to, znaczy nie, tutaj, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z ewolucją, bo my mówimy o tym sposobie, w jakim układały się warstwy geologiczne.
To znaczy
raczej
wystarczy, że na przykład obok siebie by była, nie wiem, trylobit, a obok ludzka lęka.
I co?
I w teorii ewolucja obalona i to tyle.
Pff, jakby tak łatwo poszło, to już dawno by było obalana. Co ty? Zresztą nie, ja nie wierzę, żeby
no
tak, to
no właśnie wszyscy
przekonało.
Twierdzą, że to łatwo obalić, a nikomu się nie udało.
No nie wiem, czy nikomu się nie udało, bo też nie szukałeś, podejrzewam, bo ja w sumie też nie.
Szukałem.
Nie ma?
Tak? No może uczciwie szukał, no i może, nie znalazł, to jest uczciwa postawa.
Właściwie szukałem, nie znalazłem na razie wszystko.
Ale takie
co sobie...
coś obala. No ale przecież, bo to nic nie mówi ani o tym, czy mutacje działają, czy nie działają, ani o tym, czy może powstać naturalnie jakiś organizm z aminokwasów, ani czy białka mogą się syntezować w jakiś inny sposób niż tylko w komórce. No to
no
niczym nie mówi.
Proces
że drzewo?
Życia też trwał kilka miliardów lat i to nie było takie... pojawiła się pierwsza komórka.
Może se trwać ileś pierdylionów i tak 2 plus 2 będzie się równać 4. To jest w ogóle niemożliwe, choćby nie wiem ile trwało, bo po prostu się tego nie da zrobić. Nie mogą powstać jednocześnie, nie może być warunków, że jednocześnie jest niska temperatura, jednocześnie wysoka temperatura. To się nie da zrobić, to nie jest, zresztą to nie ma nic do rzeczy, bo mają powstać jeden organizm, a nie miliardy.
O pułapkę w eksperymencie Miliego Jak to jest? Miliuri?
Millera. No a ten eksperyment Millera, ja już dawno jestem po tym eksperymencie. Tak, on tam pułapki jeszcze nieważny. W ogóle robi. No to po pech, bo nie ma niczego innego.
Po drugie teraz właśnie bardziej jest teoria, że to było przy brzegu i jak nowe materiały organiczne po prostu fale wynosiły, to zasychało na słońcu, potem mokło, zasychało, mokło i najprawdopodobniej tak powstały pierwsze cząsteczki RNA.
Najprawdopodobniej. Miller miał tego plusa, że przynajmniej chociaż cokolwiek pokazał eksperymentem. Wszystkie następne teorie już w ogóle niczego nie pokazują, tylko demolują poprzednie teorie. Ale ja pamiętam, jak przez długie lata, przez dziesięciolecia, wszyscy byli dokładnie tak samo pewni tego, że jak powstało życie, jak Miller. I wszyscy tego twardo dowodzili i teraz nagle mówisz mi zupełnie spokojnie, jakby to nie miało miejsca, że nie, to już jest nieważne i teraz jesteśmy absolutnie pewni całkiem innej koncepcji, co do której nie mamy nawet jednego eksperymentu. Czyli nikt nie wie, czy powstało życie.
No nie wie.
Aha, ale nikomu to nie przeszkadza wierzyć, że powstało, wszystko działa naturalistycznie, mimo że nie wiemy, że nawet powstało w jakiś sposób, że w ogóle mogło powstać.
No. Kłopot
to się rozdziela
taki
na dwie rzeczy, bo ewolucja to są zmiany w żyjących organizmach.
No wiem, ale to nie ma
i
nic
to wystarczy
do rzeczy.
Tylko, żeby były żyjące organizmy. To jak powstały, to nie obchodzi nikogo.
Nie, wszystkich to obchodzi, to jest najważniejsze przecież. Przecież żyjemy, skąd się wzięliśmy?
Nauki.
Ale co to ma do rzeczy? Nam chodzi o to, żeby wiedzieć, jak jest naprawdę, a nie, że to jest inna dziedzina nauki, to mnie nie obchodzi, jak było naprawdę, bo to... Nie, co...
Trochę za bardzo ekstrapolujesz moje słowa. Po prostu chodzi o to, że że abiogeneza nie wyklucza ewolucji na odwrót.
Nie o to chodzi. Najważniejsze w tym wszystkim jest pogląd, że czy abiogeneza, czy ewolucja, czy tam inne pokrewne koncepcje, one wszystkie zakładają naturalistyczny porządek świata, że wszystko się działo bez udziału jakiegokolwiek projektu, projektanta na podstawie samych tylko właściwości materii i energii. No, nie, tylko materii. Więc to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Ale to nie jest założenie, tylko to jest po prostu wynik tego, że nie możemy odkryć innego tak z świata duchowego, czy innego.
Możemy, właśnie tylko nie ma dowodów naukowych, w sensie takich, że można wykazać.
I dlatego
wykazać.
Nauka na razie się tym nie zajmuje, ale jak się... Nauka już kilka razy miała tak, że się pojawiły nowe fakty i trzeba było stare teorie wyrzucić do kosza.
Tak, trzeba było.
Nie ma... No, teoria Newtona praktycznie jest wyrzucona do kosza.
Nie, ona dalej funkcjonuje, tylko w jakimś tam ograniczonym zakresie i nie do wszystkiego
tam,
się stosuje. W praktyce
tam,
się używa.
Praktycznie ten... Gdzie nie trzeba brać pod uwagę innych tych.
Znaczy do większości rzeczy praktycznie.
Musimy kończyć, bo już jest
ale na przykład wiemy, że teoria względności i teoria kwantowa są złe.
Słuchajcie, bo się nakręciliście.
Nie, bo ja chcę dojść do sedna rzeczy. Jedną rzecz tu chcę powiedzieć na koniec, żeby skończyć to na czymś. Najważniejszym pytaniem tutaj było, czy mógł w ogóle istnieć świat bez udziału projektanta, kogoś, kto nadał temu ruch, kto wymyślił w jakiś nawet magiczny sposób te organizmy. Nie można tego pytania ignorować, bo właśnie cała rozmowa przecież dążyła do tego, czy logika nas poradzi, że do tego, że musimy być ateistą, czy jest możliwe być nieateistą, czy jakoś to gdzieś tutaj dowody, czy jakieś inne fakty, czy cokolwiek takiego bardziej dotykalnego nas prowadzi w którąś stronę. Więc to jest kluczowe odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle jest możliwe, żeby dzisiejszy świat mógł powstać bez udziału czegokolwiek z ponadnaturalnego. Bo jeżeli się odpowie na to pytanie, choćby nie wiem, bo nie odpowie się na to, jestem pewny, nie ma w ogóle szans, nie widzę takiej szansy. Ale jeżeli się odpowie na to, nie wiem, możliwe, że był ktoś ponadnaturalny jakiś, kto ingerował w to wszystko, bo inaczej by nie było tego świata w takiej formie, to wtedy wybór, czy być ateistą, czy wierzyć w istnienie kogoś, kto odpowiada za istnienie tego, nas tu wszystkich, jest racjonalnym wyborem i kwestią oceny ryzyka tylko. No, dlatego ta dyskusja nie jest to przesądzona, nie? Nie wydaje mi się przynajmniej. No to tak.
Znaczy, to jeszcze ja chciałem powiedzieć kilka słów na pożegnanie.
O, dobra.
No, więc ja jestem dowodem, że można nie wierzyć w Boga, ty jesteś dowodem, że można wierzyć.
O.
I mówię wprost. Na razie nie wiadomo, czy mogło wszystko powstać naturalistycznie, ale też nie chcę na siłę tam w stylu nie wiem, więc powiem, że to Bóg, poczuję, że to jest okłamywanie siebie samego. I dlatego nie uwzględniam Boga. To jest ryzyko, które ja podjąłem.
O, i to jest bardzo uczciwie postawienie sprawy. A ja podjąłem inne ryzyko i zobaczymy, które życie moje czy twoje jest fajniejsze i ja po śmierci się w ogóle okaże, kto spieprzył sprawę, a kto zaryzykował. Dobrze.
Jeśli ja miałem rację, to się nic nie okaże dla mnie,
więc... Ani dla mnie, więc wszystko, wszyscy przegraliśmy, a jak ja miałem rację, to tylko ty przegrasz.
No trudno.
Nie ryzyk, cieszy ryzyk. Mnie w ogóle. No, ale
znaczy,
to jest...
mam swoje powody, by nie wierzyć w pokazy Biblii, ale to jest znowu godzinna rozmowa.
Wiem, ale zauważyłeś w tej grze, że w ogóle nie ma takiej opcji, żebyś wygrał?
Nie szkodzi.
No dobra.
Są gry o sumie serowej i trzeba się z tym pogodzić.
No niech ci będzie, a to jest mój. Kwestia wyboru tylko tutaj akurat, w co zaryzykujemy.
Ale powiedziałeś na koniec jedną ważną rzecz, no, że masz swoje powody, żeby tego Boga nie dopuszczać, nie?
Znaczy, akurat w tą wersję Boga, która przedstawia Biblię, no po prostu mam swoje dowody, tylko że to jest kolejna godzina albo i dwie dyskusji.
Okej.
Dowody aż,
to jest... Dowody to wiesz...
Powody mam na podstawie tego, co wyczytałem, ale też może być, że czegoś nie zrozumiałem, bo w końcu każdy z nas jest tylko człowiekiem, no nie?
Oczywiście, to jest bardzo ważne, by o tym pamiętać. Dobra, okej, okay, no i... kończymy odcinek. Dzięki za rozmowę. O czym
też
innym całkiem miało być.
Było.
Bardzo fajnie. No i nie żeby tu było, że my się tutaj bijemy czy coś, wręcz przeciwnie, mi się bardzo podoba, że ludzie mają swoje zdanie. Także masz tutaj, wpadaj często jako dyżurny ateista, bo różne światopoglądy zawsze wnoszą dużo do dyskusji i do widzenia świata, no i pomagamy sobie nawzajem.
Najważniejsze, żebyśmy ze sobą nie wojowali, bo to sensu nie ma najmniejszego.
No chyba czujesz się tu bezpiecznie. Wiesz, wyobraź sobie, że teraz jesteśmy przy piwie, nie? I co, mógłbyś z nami wypić piwo?
Jesteśmy przy piwie.
Ja nie jestem.
Ubolewamy, łączymy się z tobą w bólu, ale powiedz, że czy wypiłbyś z nami piwo?
Wiesz, czemu miałbym nie wypić?
No właśnie, o to chodzi, nie? I my tak samo wypilibyśmy z tobą.
No, byle... pić piwo.
Znaczy tak, no, co się będę bał, jak mnie przekonacie do swoich racji, to znaczy, że moje były błędne, więc...
No niech ci
a
będzie, ale...
zawsze można.
Bo ja nie próbuję wcale specjalnie.
Ja też nie, ja po prostu mówię, dlaczego ja wierzę w to, co wierzę, a każdy ma swój rozum.
Właściwie, z egoistycznego punktu widzenia ja powinienem nikogo nie przekonywać, nawet nie próbować, cieszyć się, że wszyscy są w błędzie i mieć wszystko w dupie, bo ja mam fantastycznie, po co ma jeszcze ktoś mieć... Takie polskie podejście.
Ja mam słabo ten... No, słabym jest mój zmysł egoizmu, bo słabo wykształcony.
Mój coś nie działa w ogóle, ale nie. Jakoś tak powiem.
Nie, Marcie, może w następnej wersji lepiej się skopiuje z jakimś błędem i będzie ze wszystkim w dupie.
Dobra, okej.
Optymistycznym akcentem.
Damian, kończymy. Dzięki.
Kończymy.
Musimy kończyć.
Dzięki.
Pa, cześć Damian.
Cześć.
A my tu jeszcze zostajemy, żeby zrobić ogłoszenie, które powie Hubert.
Tak? Jakie zgłoszenie?
Nie, myślałem, że masz to. Myślałem, że... Widzisz, pierwszą zasadę improwizacji złamałeś.
Okej, okay, no ja nie wiem. Nie
zawsze zgadzać się z partnerem. Jak coś, wiesz, jak coś ci rzucam, to ty musisz udawać, że tak, oczywiście, i coś wymyślać.
Nie bawić w twoją grę. Na razie.
Dobra, no to kończymy. Nie mamy nic do ogłoszenia, ale polecam przeczytać czata, bo tam Jaś Kiełbasa odpowiadał na mnóstwo różnych argumentów w czasie rozmowy, ale już nie przerywałem, więc jak ktoś jest zainteresowany, to na Spreaker niech znajdzie Izba Wytrzeźwień albo na odwyk.com. Najłatwiej.
Pa, pa.
Dobranoc.
Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla siebie drugim domem. Skończyłem.